drodzy bracia i siostry, Panu naszym Jezusie Chrystusie. Przerwaliśmy pierwszą część tematu pierwszej księgi królewskiej rozdziału pierwszego na wierszu 10. Dalszy ciąg rozpoczynamy od wiersza 11. Wtedy rzekł Natan do Betsaby, matki Salomonowej, mówiąc: a nie słyszałaś, iż króluje Adonijasz, syn Hagity, a Dawid, pan nasz, nie wie o tym? A więc wiersz 11 wskazuje na działalność Natana, który reprezentuje wiernych pielgrzymów, pobudzającego Betsabę przedstawiającą nam tutaj przymierze, a więc Betsaba znaczy córka przysięgi i w tym znaczeniu hebrajskim córka przysięgi jest zawarta aluzja do przysięgi wiążącej przymierze. Niewiasty niektóre są typem na przymierze, tak jak Sara, Agar, Ketura, Anna, Rachela, a więc pewne zarysy przymierzy przedstawiają, pewne przymierza typowe. Tak i tu Betsaba, córka przysięgi, jest aluzją do przymierza związanego z przysięgą. I oczywiście tutaj apeluje do przymierza, czyli do przymierza, jak nam wiadomo, składa się z obietnic, prawda? W drugim, szerszym znaczeniu do obietnic dodane są instytucje urządzenia nauki, jeszcze w szerszym, najszerszym znaczeniu służby usługujący tymi obietnicami w ramach tych instytucji na dobro tych, którzy temu przymierzu podlegają. I otóż mogą być to obietnice w niektórych znaczeniach przymierza, w niektórych słudzy, a więc tu chodzi o sług, czyli oddziaływanie pielgrzymów na tych sług prawdy, którzy byli wiernymi sługami prawdy paruzyjnej i byli odpowiednikiem właśnie przymierza w najszerszym znaczeniu, jako słudzy. Na nich oddziaływali ci pielgrzymi wierni, wskazując na działalność Rutherforda i wywołując opozycję i przenosząc opozycję swoją na nich w stosunku do działalności Rutherforda. I oczywiście podkreślenie tutaj, że Dawid o tym nie wie, czyli że posunięcia Rutherforda były bez wiedzy brata Russella, bez wiedzy zupełnej. On coś dostrzegał, ale jego działalność była raczej zakonspirowana. 12 wiersz mówi: przecież teraz pójdź, proszę, dam ci radę, a zachowasz zdrowie twoje, zdrowie syna twego Salomona. I otóż oni, ci właśnie pielgrzymi, przedstawieni przez Natana, oddziaływując na tych braci, będących sługami przymierza, w tym celu, żeby obietnice, które były zawarte w przymierzu, żeby je uzmysłowić sobie lepiej, że przecież zgodnie z obietnicami przymierza wszelkie nagrody, jak i również przywileje stanowiska są przewidziane dla najwierniejszych spośród ludu Bożego. A wobec tego ci najwierniejsi spośród ludu Bożego i wierni, oni mają być obdarowywani wszelkimi przywilejami służby, żeby dzieło Boże nie cierpiało z tego powodu. Lecz żeby sprawa pańska była właściwie szerzona i rozpowszechniana. A więc tu działalność w samoobronie, czyli że zwrócenie uwagi tych pielgrzymów pokazanych w Natanie zmierza do tego, że jeżeli, inaczej to mówiąc innymi słowami, to jeżeli Rutherford z takim charakterem przejmie władzę, to wobec tego wierny lud Boży będzie niszczony. I grozi tutaj tym wszystkim, którzy są sługami przymierza, a więc Betsabie, Betsaba jest zagrożona, i Salomona zagrożona. A więc wierny lud Boży i brat Johnson będą zagrożeni w tej działalności. Co rzeczywiście, to co przewidział Nathan, to potem oczywiście działalność Rutherforda udowodniła, że tak, że on atakował właśnie i próbował zniszczyć wiernych w przymierzu i tych, którzy byli najwybitniejsi współpracownicy brata Husserl. 13 wiersz mówi, idź, a wnić do króla Dawida i mów do niego i zawieś, ty królu panie mój, nie przysiąg służebnicy twej, mówiąc, Salomon syn twój będzie królował po mnie, a on będzie siedział na stolicy mojej, przedże tedy króluje Adonijasz. Czyli zwracając uwagę na przymierze związane z przysięgą, na przymierze Sary, które zapewniało, że do służby mają być powołani słudzy o wysokich kwalifikacjach charakteru i że brat Russell to rozumiał i on właśnie tak dobierał, że najbardziej w charakterze rozwiniętych starał się awansować i stawiał warunki. Wobec tego on szczególnie wyróżniał brata Johnsona i brata Johnsona używał do szczególnych prac pomocniczych w ten sposób, że po prostu brat Johnson był jego specjalnym pomocnikiem. I to działał zgodnie z przymierzem, które wymagało najwyższych kwalifikacji charakteru od tych, którzy mieli mieć udział w najbardziej odpowiedzialnej pracy. Dlatego też tu zwrócenie jest uwagi na to, że brat Russell umiera, powinni być wysunięci najwierniejsi spośród ludu Bożego do najbardziej odpowiedzialnych stanowisk, a tutaj pcha się Rutherford o złym charakterze. I tutaj sygnał jest niebezpieczeństwo. A gdy ty jeszcze tam będziesz, mówiła z królem, ja przyjdę za tobą i dopełnię słów twoich. 14 wiersz wskazuje, że do wpływu i do sugestii przymierza, czyli tych braci działających w ramach przymierza, również dołączą się wierni pielgrzymi, którzy będą z bratem Russellem w kontakcie, aby zwrócić mu uwagę na sytuację, jaka się dzieje i na niebezpieczeństwo, jakie grozi pracy pańskiej po jego śmierci. A tak weszła Betsaba do króla na pokój, a król się już był bardzo zestarzał, a Bisak Sunamitka posługowała królowi. A więc ci słudzy w ramach tego przymierza w 16 roku przedstawili sprawę bratu Russellowi, wskazując na pewne sytuacje pracy pańskiej. I to w tym czasie, gdy brat Russell był zajęty sprawą Abisak Sunamitki, czyli uderzenia Jordanu. Czyli wykonywał pracę pierwszego uderzenia Jordanu i również przygotowywał odpowiednie środki, czynniki do drugiego uderzenia Jordanu, chociaż sam nie zdawał sobie pełni sprawy ze szczegółów, tak jak one w Biblii są przedstawione, szczegółów dotyczących tych dwóch rodzajów uderzeń. I oczywiście tu podkreśla wiersz ten 15, że król był bardzo, król się bardzo zestarzał, gdy on na tę rozmowę przyszedł. Gdy Betsaba pierwsza wkroczyła. Tak mówi 16 wiersz, wtedy nachyliwszy się Betsaba, pokłoniła się królowi, który rzekł, król, czego chcesz? A więc nasuwali bratu Russellowi pewne sugestie, nie mówili mu w sposób otwarty, tak jak tu jest napisane, tylko rozmowach, sugestie pewnie były nasuwane, pewne pytania i tak dalej, czyli na umysł brata Russella była nasuwana sytuacja przedstawiona tutaj w tym wierszu, że wierni bracia słudzy przymierza, oni uszanowali brata Russella, pokłoniła się królowi i on wtedy on wtedy zastanawiał się i pytanie sobie stawiał, co to ma znaczyć z ich strony. A ona mu odpowiedziała, Panie mój, tyś przysiągł przez Pana Boga tego służebnicy twojej, że Salomon syn twój będzie królował za mnie, a on będzie po mnie, a on będzie siedział na stolicy mojej. A więc odwołują się tutaj 17, 18, 19 wiersz jest powtórzeniem. Ja już mówiłem, że tu będą się powtarzać wiersze. I ja czytam jeszcze raz to, co było już wyjaśniane. A oto już Adonijasz króluje, czyli Rutherford już uczty, agitację przeprowadza. A ty, Panie, o tym nie wiesz, czyli brat Russell nie wiedział. Albowiem nabił wołów, bydła, czystego owiec, to są te właśnie broszurki, te debaty na ten temat. Wszystkich synów królewskich, Abiatara, kapłana Joaba, a więc zwolenników zbiera, pielgrzymów przedstawionych przez Joaba i Abiatara, wodzów kapłańskich, tracących korony, czyli jutro przyszły koron, a Salomona, czyli brata Johnsona, pomija, odsuwa i sługi swe nie wezwał, czyli tych, którzy brata Russella popierali, byli najbliższymi współpracownikami, to tych odsuwa, a sobie zbiera zespół ludzi daleki od brata Russella, więc nie tych, których brat Russell wyróżnił ze względu na ich charaktery określone przez runki przymierza, kwalifikacje charakteru do odpowiednich służb. I ty, Panie Królu mój, nie wiesz, iż oczy wszystkiego Izraela oglądają się na Ciebie, abyś im oznajmił, kto będzie siedział na stolicy Króla Pana mego po Tobie. A więc wiersz 20 wskazuje na to, że bracia zaczęli, widząc brata Russella w takim już stanie, zaczęli wysuwać sprawę, co będzie po jego śmierci, jak on tą sprawę ustawi i tak dalej, szczególnie w związku z pewnymi wydarzeniami, które następowały, niepokojące wiadomości o działalności wodzów Wielkiej Brytanii. Inaczej stanie się, gdy zaśnie król, pan mój, ojcu syny, że będziemy, ja i Salomon, syn mój, jako grzesznicy. A więc sprawa prosta, że jeżeli przejmie władzę zły sługa, prawda, to oczywiście wszyscy wierni, którzy byli dotychczas współpracownikami brata Russella, będą przed niego przedstawieni jako złoczyńcy. Prosta sprawa. A on złoczyńców wybierze spośród ludu Bożego i uczyni ich świętymi, bo szatan się przemieniał na światłości. Przecież szatan, wiadomo, jak zdobywa sobie wodza, to przez niego natychmiast wiernych niszczy, a niewiernych wysuwa do sławy, znaczenia, nadając tytuły, stanowiska, sławę, znaczenie, bo przez takich tylko on może rządzić. On to czyni tak w sprawach religijnych, jak i w polityce. Dlatego też szatan pilnuje, żeby mieć przede wszystkim wodza najbardziej jemu oddanego, przez którego mógłby odpowiednio działać. Ten wódz pod jego wpływem będzie zawsze przedstawiał dobre zalety i osiągnięcia prawdziwego ludu Bożego jako złe, a złe wady i inne będzie upiększał i będzie przedstawiał jako wspaniałe. Kiedyś jeden brat był wyłączony ze zboru. Był wyłączony ze zboru. Tu ja przykład daję z warunków naszych przed laty. I ten brat był wyłączony dlatego, że po pierwsze w tym zgromadzeniu robił wielki rozruch. Usiłował obalić porządek i prowadzić reorganizację po swojemu, prawda? Nie tylko w tym zborze, ale i w ogóle w ruchu. Następnie zrujnował własną rodzinę i żonę i dzieci. I prowadził agitację, chodził po domach, spis zrobił w ciągu sporu i chodził po rodzinach i przeprowadził agitację, żeby korzystać z wolników, to do biegnych przychodził i tam 200-300 zł i potem żeby jego popierali. I tam rozpowszechnił takie pomysły, że był inaczej zorganizowany, że nie sobie się nie zainteresowany, ale zwykły taki spór powinien być panią z tej sytuacji, niezależnie od tam i tak dalej, żeby tak pociąć ten ruch na kawałki. No i został wyłączony z zgromadzenia po powiedzieć doświadczeniach oczywiście. I ten brat został następnie przez swojego protektora opisany. W wielkiej zbrodni, jaka została dokonana na dniu, czyli Boże, wracam do jego początku, w wielkiej zbrodni, jaka została dokonana, że ten brat, jako jeden z najgorliwszych, najpiękniejszych charakterów, przedstawiony najpiękniejsze jego zalety, taki, jaki posiada, tak został strasznie potraktowany. A ten brat zostawił żonę, wziął sobie inną, zrujnował kilka rodzin, spowodował rozerwanie i robił wielkie zamieszanie. Został przedstawiony w liście, a ten list czytałem, to mi tak włosy do góry stanęły. To za święty człowiek, jakie piękne zalety charakteru, jakie piękne, jaki no, anioł chodzący, przedstawiony został w liście, to anioł chodzący i tak straszna zbrodnia została na nim dokonana. A ten człowiek dzisiaj to już ma czwartą chyba. Oficjalnie to miał kolejno, znaczy urzędowo to chyba dwie żony, ale jeszcze towarzyszące jeszcze tej żony. A więc taka sytuacja widzimy jest metodą diabła. Przedstawić złoczyńcę jako świętego, a braci wiernych, braci prawdzie oddanych przedstawić jako złoczyńców. I to samo właśnie tam było. I to jest ta metoda od dawien dawna. Ta metoda jest zawsze praktykowana przez przeciwnika. Dlatego też to było przewidywane, że będzie czynione i o tym wybitni pielgrzymi, którzy byli wierni w prawdzie do śmierci, którzy zachowali koronę i byli takimi, to oni rozumieli te sprawy. Prawdziwy lud Boży rozumie, bo wie, jakie są boskie metody działania i jakie szatana są metody działania. Dlatego mówi, oto, gdy ona jeszcze mówiła, z królem przyszedł Natan prorok. I opowiedziano to królowi, mówiąc, oto Natan prorok, który przyszedł do króla, pokłonił się królowi, twarzą swoją kuzię. Wiersz mówi. Pielgrzymi znowu weszli w kontakt i dodali swoje poglądy do tych poglądów, które przedstawili ci bracia, którzy byli sługami przyjęci. Prawda? I przedstawili siebie z wielkim szacunkiem w stosunku do brata Rusela, a więc bracia szanowali brata Rusela za jego wielkiej pracy. Natomiast Rutek podlekcjonował był już brata Rusela. A już, Staruszek umierający, to nie ma co się tam nim zajmować. 24 wiersz mówi, rzekł zatem Natan królu, panie mój, zażeś ty rzekł, Adoniasz będzie królował po mnie, a on usiądzie na stolicy moich. A więc zapytali brata Rusela, czy on wskazuje na Rutherforda jako tego, który ma doglądać pracy pańskiej po jego śmierci? Czy tak ma być? Jest 25, 26 mówi, albowiem dziś szedłszy zabił wołów i bydła i znowu powtórzenie, po raz trzeci, a więc raz to był opis tego wydarzenia, drugi raz było powtórzenie przez Betsabę, teraz trzeci raz powtarza te same słowa Natan i potem jeszcze czwarty raz będą te wiersze powtórzone, dlatego nie będziemy ich już po raz albowiem nabił wołów i bydła pustego i owiec bardzo wiele i wezwał wszystkich synów królewskich, hetmanów, wojska i Abiatara, kapłana, a oto oni jedzą i piją i mówią, niech żyje król Adoniasz, a więc popierają go stronnicy, wolennicy najbliższych, którzy są przy nim potem, gdy i on dojdzie do władzy, żeby oni przy nim mieli odpowiedni serwis. Ale mnie, sługi swego i Sadoka, kapłana, Baneasa, syna Jodowego i Salomona sługi tego nie wezwał i dali od króla pana mego, stała się ta rzecz? A nie oznajmiłeś sługę temu, kto ma siedzieć na stolicy króla pana mego po nim? A więc 27 wiersz mówi, że zapytali brata Rusela, czy on polecił czynić te rzeczy. Czy on dał do zrozumienia, czy on poczynił jakieś zarządzenia, kto ma doglądać pracy pańskiej po jego śmierci. I czy to Rutherford ma te rzeczy czynić? I odpowiedział król Dawid, mówiąc, zawołajcie do mnie Betsabę, która przyszedłszy przy dobytkach królewską stanęła przed królem. Jest 28 wskazuje, że myśli przywołał. Zawołajcie Betsabę. A więc gdyby takie były nasunięte sugestie bratu Ruselowi, to on momentalnie przywołał sobie przymierze. Warunki przymierza, które określają, kto nadaje się na taki stanowisko. Kto nadaje się do prowadzenia pracy pańskiej? Jakie są wymogi charakteru? określone przez przymierze. Bo przecież to ma być sługa przymierza najwyższej miary. Jako narzędzie państwa. 29 wiersz mówi, gdy rozważał tak brat Rusel na ten temat, to wtedy po rozważeniu 29 wiersz mówi, wtedy przysiągł król mówiąc, jako żywy Pan, który wybawił duszę moją z każdego ucisku, iż jakom ci przysiągł przez Pana Boga Izraelskiego, mówiąc, że Salomon syn twój królować będzie po mnie, a on usiądzie na stolicy mojej, miasto mnie, tak dziś uczynię. A więc jeszcze 31 wiersz przeczytamy. Nachyliście się Betsaba twarzą ku ziemi, ukłoniła się królowi i rzekła, niech żyje Dawid, król Pan mój, na wieki. Tu bardzo interesujące są sprawy. Mianowicie, że brat Rusel rozważał wtedy tę sprawę, w jaki sposób ta praca ma być dalej prowadzona i od czego ma się rozpocząć to właśnie działanie. Od czego? Otóż zgodnie z warunkami przymierza do prowadzenia takiej pracy ma być użyty sługa odpowiadający warunkom przymierza, a więc mający charakter i wykazujący się w tej służbie takimi cechami charakteru, które przymierze rozwija, kształci i takie charaktery są całkowicie w harmonii i w zgodzie z warunkami przymierza. To znaczy, tak jak mówimy, że przymierze składa się z obietnic, czyli że ten, który ma być sługą na najwyższym miejscu postawionym w służbie, że musi być uczestnikiem tych obietnic. To znaczy, że nie może to być osoba, która utraciła, że dla której już te obietnice się nie będą wypełniać, bo utraciła tę rolę. Prawda? A więc musi być to ktoś, kto daje dowody, że on żyje tymi obietnicami i że te obietnice w nim żyją i są widoczne. To znaczy, obietnice dane malutkiemu czasu, które będą uczestniczyć z Panem na tronie królestwie polskiej na duszy. Obietnice dane najwyższej klasie, że one nie są stracone. Że ten, który ma ten urząd pełnić, musi dać dowody, że on zachował te obietnice w swoim sercu. Że one są widoczne w jego działalności w służbie. I pan Rusel rozważał, kto kto w ogóle w tym dymu daje takie dowody, że posiada te obietnice i że one najbardziej w nim żyją. Wtedy na tym celowi i wyśle przychodzi na to. To jest wszystko. Dalej drugie, kto najwierniej zachowuje nauki, instytucje i zarządzenia w tym znaczeniu przymierza. Kto te piękne prawdy najbardziej ceni i kto je nie tylko ceni ponad własne życie, ale kto służy tymi naukami najlepiej. Znowu na to odpowiedź przychodzi przeprowadzony, ponieważ to były czasy, to był rok, to był rok 1916. A wiadomo, że brat Johnson był najwybitniejszym w 1909 roku w walce piątego przesiadania. Że on był najwybitniejszy. I jako najwybitniejszy bojownik piątego przesiadania, on się wyróżnił, że on te prawdy nie tylko posiadał, ale on je bronił i że on najlepiej je bronił. Dalej, respektował wszelkie instytucje, które były czynnej zarządzenia państwu paruje. I po trzecie, sługą tych właśnie obietnic i tych nauk i tych zarządzeń. Czyli najwyższy czas. I wobec tego brat Rusel wtedy, było to 21 października 16 roku, wówczas, gdy niepokojące wiadomości zaczęły napływać w Wielkiej Brytanii, w Wielkiej Brytanii był ogromny ruch w
W Londynie liczył ponad 500 osób. Były zbory po kilkaset osób w wielkich miastach Wielkiej Brytanii. Tysiące zborów. Było wielki tak zwany betel i przybytek w Londynie, czyli filia towarzystwa i trzech zarządców tej filii. Henry, Shell i Castle. To byli trzej zarządcy, którzy podlegali Rockefellerowi. Rockefeller zarządzał na całym świecie działalnością towarzystwa. Jego filie były w wielu krajach świata. Ale on mówił o sobie, towarzystwo to ja. On był narzędziem banku. I on sprawował na to. A oni byli przed nim, musieli te wszystkie sprawy pod jego dyrektywami pracować. On określał warunki na jakieś praca, miała być wykonywana, co ma być wykonywane, jak ma być wykonywane. To wszystkie sprawy i on to zarządzał. Gdy wybuchła wojna w 14 roku, nastąpiła w wyniku tej wojny przerwa w kontaktach między Wielką Brytanią i Ameryką i ten nadzór brata Russella rozluźnił się. A wskutek tego zarządcy brytyjscy podnieśli głowę do góry. I okazali się być ambitnymi i pracowitymi porami. I przede wszystkim Shell i Crawford najpierw, między nimi rozpoczęła się rywalizacja i dążenie do opanowania tego przybytku. W 15 roku już do brata Russella pisali i wysyłali petycję, żeby brat Russell zmienił sposób zarządzania pracą Wielkiej Brytanii. I już propozycje, że usiłowali oni wprowadzić rząd starszych, a więc pośród starszych zborów w Londynie, wytworzyć po prostu tę władzę zbyszczą do pracą państwa Wielkiej Brytanii. Brat Russell nie był w stanie nikogo posłać ani pojechać sam. Wojna była, były trudne warunki. Początek wojny. I wobec tego, a poza tym jego wielka praca w Stanach Zjednoczonych, poza tym jego wiek, to wszystko spowodowało, że nie mógł się tym zająć. Niepokojące nadchodziły wiadomości i listy z Wielkiej Brytanii od różnych innych osób, z których wynikało, że nie respektują zarządzeń brata Russella w Londynie, że zmieniają jego warunki pracy, zmieniają jego zarządzenia i wprowadzają w miejsce własne zarządzenie. I że zaczyna się w Wielkiej Brytanii rozkład. Wtedy, gdy ta sprawa tutaj jest typowo przedstawiona, że wobec tego, kto ma tę pracę teraz przejąć? Brat Russell powinien jechać do Londynu. Jest rok 16 października, a on za miesiąc umiera. Jest wojna. Wobec tego nasuwa się pytanie, że to jest praca dla brata Russella lub też dla jego następcy do wykonania. Nikt inny się do załatwienia tej sprawy nie nadaje, żeby mógł pojechać do Wielkiej Brytanii, gdzie dziesiątki tysięcy jest braci i ogromna organizacja, ogromne fundusze, ogromne biura, budynki, drukarnie, maszyny, urządzenia, wszystko to jest, nad czym nadzór miał brat Russell, żeby posłać przeciętnego jakiegoś brata. Więc musi jechać ktoś, kto na miejscu robi porządek z tym, kto będzie umiał wydać zarządzenia właściwe, kto będzie respektował dotychczasową linię brata Russella i zgodną z zarządzaniem tej chwili, a więc musi to być albo sam brat Russell, albo osoba, która po prostu jest jego jak gdyby sobowtórem lub też kontynuacją brata Russella. I wtedy, 21 października 16 roku, tak jak tu jest powiedziane. Zatem jaką ci przysiąg przez Pana, że Salomon syn twój królować będzie, a on usiądzie na stolicy moje miasto mnie, tak dziś uczynię. I 21 października 16 roku brat Russell oznajmia, że brat Johnson ma polecenie jechać do Londynu i rozpocząć pracę w Londynie nad doprowadzeniem Wielkiej Brytanii do harmonii, do zrozumienia.
I wobec tego, gdy decyzja brata Russella zapadła, to wtedy ta wieść od razu weszła. Pierwsza rzecz to ci, że sama pokłoniła się, dała uznanie, czyli bracia, którzy są wierni w przymierzu i zgodni z przymierzem, od razu dali wielkie uznanie bratu Russellowi i okazali swoje zadowolenie z tego powodu. To wielkie zadowolenie braci. Szczególnie było oparte na sytuacji, ponieważ tak jak już wspominałem przedtem, że te wiadomości zaczęły już po Ameryce się rozchodzić, że rozkład jest w Wielkiej Brytanii i dojdzie do wielkich doświadczeń. A ruch porozumienia nie znał takich wielkich doświadczeń na taką skalę, żeby były przesiewania, 5 przesiewań, ale to te przesiewania powodowały rozdział pewnych grup, pewnych sporów, natomiast tutaj już oderwanie się całego kraju. Wielkiej Brytanii, a co potem pójdzie na Wielką Brytanię, kontynent europejski. Norwegia, Szwecja, Francja, tam były ogromne przecież i Polska przecież, która wtedy była jeszcze pod zaborem rosyjskim. Czyli były wielkie rzesze ludu bożego, to ogromna literatura, wielkie wydawnictwa i tak dalej. Wtedy, drodzy bracia i siostry, wpłynęła rezolucja do brata Russella, 11 starszych, żądająca kategorycznie, żeby brat Russell zaniechał kontroli nad przybytkiem i grozili, że wszystko się rozsypie, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione. Wtedy brat Russell ostatecznie zdecydował, że brat Johnson jedzie do Wielkiej Brytanii. I proszę ogłosić to rodzinie. W dniu 1 listopada 16 roku w Rosji ukazało się ogłoszenie o decyzji brata Russella mianującej brata Johnsona na wyjazd do Wielkiej Brytanii i załatwienie tej sprawy. To nie była sprawa zwykła. To nie była sprawa prosta, jak dalej będziemy można odważyć. 32 wiersz mówi zatem, rzekł król Dawid. Zawołajcie do mnie Sadoka kapłana i Natana proroka i Banajasa syna Joadowego i weszli do króla. Otóż wtedy, zgodnie z 32 wierszem, brat Russell oznajmił to tym braciom przedstawionym przez te typy, jak już żeśmy mówili, że Sadok reprezentuje wodzów kapłańskich wiernych, że Natan reprezentuje pielgrzymów wiernych i Banajas kontrowersjonistów. I brat Russell z nimi odbył rozmowę. I mówi tak, 33 wiersz. I rzekł im król, weźmijcie z sobą sługi pana waszego, a wsadźcie Salomona, syna mego, na mulicę moją i prowadźcie go do Gihonu. A tam go pomarze Sadok kapłan i Natan prorok za króla nad Izraelem, potem zatrąbicie trąbę, a rzekicie, że żyje król Salomon. Co to ma za znaczenie? Otóż brat Russell polecił swoimi zarządzeniami i uczynkami, swoimi dyspozycjami, polecił to, żeby zwolennicy, tak jak typia, słudzy Dawida mają się stać sługami Salomona, czyli zwolennicy i współpracownicy brata Russella mają być zwolennikami i współpracownikami Johnsona rozpoczętej przez niego teraz danej mu pracy do wykonania. Że on sam tego nie wykona, jeśli nie będzie miał tych właśnie do współpracy, do pomocy. Oznaczało to, że ma otrzymać mulicę, która reprezentuje dwa zarysy urzędu brata Russella. Mulica królewska, to znaczy dwa urzędy brata Russella, które on wykonywał, przechodzą na brata Johnsona. Mulica Dawida staje się mulicą Salomona, na której on ma jechać. Te dwa zarysy to władza wykonawcza i władza nauczycielska. W
dwie władze, które musi posiadać Johnson, jeżeli on ma w Wielkiej Brytanii dokonać tej pracy. Bo przecież jakby przyjechał bez posiadania tych dwóch władz, to by zarządcy brytyjscy powiedzieli: bracie, brat przyjechał jako pielgrzym, jest brat usłyszeć, że Boże, nie brat jedzie. Brat nic nie może powiedzieć. To znaczy, on musi mieć nie tylko władzę nauczycielską, ale musi być władzą wykonawcą, czyli powiedzieć: nie, moi bracia, ja mam władzę wykonawczą. Ja mam władzę was kontrolować waszą działalność i poczynić zarządzenia takie, jakie będę uważał w danej sytuacji za zgodne z wolą pana i potrzebne do prowadzenia pracy państwa. Czyli musiał mieć, bez tego nie mógł jechać. Dlatego też brat Russell zarządził, żeby nadano bratu Russellowi takie władze, które on, znaczy on je określa w ogólnych zarysach, że musi przed Johnson posiadać te władze, a resztę ma wykonać na jego polecenie zarząd. Czyli dać mu dokumenty odpowiednie, których jasno będzie powiedziane, że on tę władzę posiada. Bo inaczej nie będzie mógł tam działać. I oczywiście to pomazanie, to znaczy oni mieli następnie ci bracia o tym mówić, ogłosić, że taka jest decyzja brata Russella. Następnie mieli zatrąbić w trąbę, a więc rozpowszechnić tę wiadomość i rzeczcie niech żyje król Salomona i wskazać, że brat Johnson przez brata Russella jest upoważniony i wyposażony w tę władzę wykonawczą. Królewski Urząd Władza Wykonawcza. Władza wykonawcza do wszelkiego działania niezbędnego do załatwienia tych spraw. Bo potrzebne były decyzje do wykonania bardzo ważnych spraw. Po pierwsze, jak potem zostało to wykonane i 1 listopada w Rażnicy ukazało się ogłoszenie o tym, tej decyzji brata Russella i o wyjeździe Johnsona w Wielkiej Brytanii. Dalej. Zaraz na początku, tuż po śmierci brata Russella, zgodnie z wolą brata Russella, zostały mu nadane dokumenty i wystawione dokumenty, które potem fałszywie zostały przekręcone przez Rutherforda i innych przesiewaczy, ale oryginalne dokumenty zawierały w sobie 4 części. Te dokumenty opieczętowane były pieczęciem, podpisane przez wiceprezydenta Rutkie i przez sekretarza pana Hamburga. Dokumenty to dostał na rękę brat Johnson i to jest. One zawierały 4 zarysy. Pierwsze, nie tylko do Wielkiej Brytanii brat Johnson był wydelegowany, ale i do innych krajów. I w tym pierwszym dokumencie, tak zwanym naznaczeniu, było powiedziane, że jest przedstawicielem towarzystwa ze wszelkimi bazami, jakie posiada towarzystwo. I jest delegowany do Wielkiej Brytanii i do innych krajów europejskich, między innymi do Norwegii, do Francji i do Niemiec. To zostało imienne. I on tam miał jechać, tylko oczywiście ta podróż potem została wiemy, w historii zakończyła się na Wielkiej Brytanii i do tej odwołany, a ten nieprawny wraz z odpowiednim doświadczeń i przy użyciu naszych środków i metod, kiedy Rutherford wysyłał telegramy, że Rutherford wariował zbytnie odstęp od pieniędzy, od środków działania i odeszedł się, jak zostaje wyszedł. Rutherford zadziałał potem, jak już widział, że już przed Johnson dokonuje tam wielki. A więc dalej, oprócz tego posiadał pełnomocnictwo, w którym to pełnomocnictwie i oprócz pełnomocnictwa pismo specjalne zarządu towarzystwa do zarządców brytyjskich, w którym to piśmie, które on przedstawił im, było powiedziane, że on jest upoważniony do działania zmiany zarządu we wszystkich tych sprawach. Oprócz tego, trzeci dokument, pełnomocnictwo, które zawierało w sobie wszystko to, co było już powiedziane. Mianowicie, po pierwsze, że on jest przedstawicielem towarzystwa i posiada wszelką władzę, jaką to towarzystwo posiada. Czyli reprezentuje towarzystwo, zarząd towarzystwa tam w Wielkiej Brytanii. A w ramach tego ma wszelkie pełnomocnictwo do działania. Może wyjmować ustanawiać zarządcy i tak dalej. Potem jest w drugiej części tego pełnomocnictwa jest powiedziane, że ma prawo żądać od tych zarządców brytyjskich wszelkich dokumentów, sprawozdań i wszelkich materiałów towarzystwa, jakie tam są prowadzone do kontroli i do analizy. To jest druga część tego pełnomocnictwa. Trzecia, że ma prawo nie tylko poprzednio określone badać, ale ma prawo dokonywać, czyli ma prawo poczyniać odpowiednie zmiany w orzeczeniu i tak dalej dotyczącej działalności pracy. I po czwarte, w tym pełnomocniku było powiedziane, że jest upoważniony do głoszenia Biblii, do wyjaśnienia tłumaczenia Biblii i głoszenia Ewangelii we wszystkich zborach towarzystwa na całym świecie, a szczególnie w krajach Wielkiej Brytanii i do innych krajów, gdziekolwiek pojedzie, i do wszystkich innych krajów, gdziekolwiek pojedzie, gdzie są zbory we właśnie duchu towarzystwa. A wobec tego, co oznacza ta ulica reprezentuje? To oznaczało, że brat Johnson otrzymał w tych dokumentach taką władzę, jaką wykonywał normalnie brat Russell. Czyli, że gdyby brat Russell jechał, nie potrzebowałby takiego wieść z sobą dokumentu. Ponieważ brat Russell nie jechał, jechał brat Johnson, wobec tego on w tym dokumencie miał te wszelkie pełnomocnictwa, jakie posiadał normalnie brat Russell. I to właśnie jest dowodem, że nikt nie dostał takiego pełnomocnictwa, takiego przywileju innych braci. I co się dalej dzieje? Czytamy dalej. W 37 wierszu. Aha, 35. Potem pójdziecie za nim, a on przyszedł, przysiądzie na stolicy mojej i będzie królował miasto mnie. A więc to jest królował, czyli wykonywał te pełnomocnictwa wykonawcze w moim imieniu i w moje miejsce. Bo mu ja rozkazał, aby był wodzem nad Izraelem i nad Judą. I odpowiedział Banajas, czyli rady królowi, mówiąc amen. Czyli ci wierni bracia, kontrowersjoniści, zgodzili się z tym i potwierdzili to, że to jest dobre. Niech to stwierdzi Pan Bóg, króla Pana mego. A więc i życzyli błogosławieństwa i potwierdzenia boskiego w opatrzności, w służbie i wyjeździe i w podróży brata Dolfa. Jako był Pan z królem, Panem moim, tak niech będzie z Salomonem. Czyli tak jak Pan brata Russella prowadził i był z nim i jego praca była owocna, tak niechaj będzie i z bratem Johnsonem w wykonaniu tej pracy, ponieważ wielkie doświadczenia ludu Bożego Wielkiej Brytanii wymagają, żeby sługa Pański był im pomocą. Niechaj wywyższy stolicę jego nad stolicę Dawida, króla Pana mego. Tu są życzenia, o których jest powiedziane, że te życzenia były wyrażone w przesadnych uczuciach. Czyli, że nie miało tak być, ale życzenia braci były, jak to bracia są zawsze składne, że ten typ figura wskazuje, że nawet przesada u braci, która była bardzo cichniejszą, ponieważ bracia przesadnie życzą komuś rzeczy nawet takich, które nie są zgodne z wolą Bożą, to znaczy więcej, niżeli potrzeba życzeń. To były życzenia przesadne. A tak szedł Sadok, kapłan i na ten prorok Banajas syn Joabów, przy tym Herebczycy i sadzili Salomona na ulicę króla Dawida i prowadzili go do Gihonu. I 39 wiersz mówi, wtedy wziął Sadok kapłan, róg olejku z namiotu i pomazał Salomona. Potem trąbił trąbę i zakrzyknął przytekł, niech żyje król Salomon. Otóż to zachowanie braci było określone w wierszach 33-34, że wyrażali z tego radość, zadowolenie, że rozumieli, że podróż brata Johnsona jest wskazaniem przez Pana, że on ma wykonywać po bracie Rusiary ten urząd wykonawczy i nauczycielski. I szedł wszystek lud za nim. Tenże lud grał na piszczałkach, weseląc się, weselem wielkim, tak jest cała ziemia od głosu ich. Tu ten wiersz wskazuje, że gdy bracia zaczęli pojmować, bo to nie od razu zrozumieli, o co chodzi, co to ma znaczyć, ale w miarę jak zaczęli pojmować, sens tej podróży, znaczenie tej podróży, to wtedy z wielką radością wierni podtrzymywali decyzję brata Russella, natomiast jeśli chodzi o Rutherforda i jego zwolenników, wtedy nastąpił rozłam tej właśnie grupy. Tak to, co się dowiedzieli, to wtedy przestraszyli. 41 wiersz mówi nam tak. To gdy usłyszał Adoniasz i wszyscy wezwani, którzy byli z nim, a już się też była dokończyła uczta, słysząc też Joab, głos trąby rzekł, cóż to za krzyk miasta tuczącego. A więc przerażenie padło na zwolenników Rutherforda i na niego. Szczególnie miał to miejsce Oakland 30 października 16 roku, gdy Rutherford się spotkał z bratem Johnsonem. I wtedy powiedział do brata Johnsona tak, pragnąłbym mieć to wyznaczenie do podróży z jej konsekwencjami. To jest dosłownie wyrażenie Rutherforda. Czyli, że Rutherford okazał, nie mógł sobie pomieścić tego. Widział w tym, że to jest po prostu nadanie Johnsonowi, wyróżnienie go spośród wszystkich przez Russella, nadanie mu najwyższych władz wykonawczych, jakie posiadał Russell. I on wtedy pokazał, nie mógł sobie powstrzymać tej zazdrości. Powiedział, ja bym pragnął to oczywiście ze wszystkimi skutkami, jakie to za sobą pociąga. On by chciał tam jechać. Otóż, drodzy bracia i siostry, tu mamy znowu dwa egzemplarze. Jeden, który nie chce, nie pcha się i którego Pan popycha naprzód. Johnson on się o to nie wie, ani tego pragnie. I gdy otrzymał o tym wiadomość, to było dla niego wielkie przeżycie, wstrząs dla niego. I wtedy, kiedy nawet wyjeżdżał, jak się żegnał, to przerywanymi zdaniami żegnał się z braćmi i nie wiedział w ogóle, co mówi, bo był taki przejęty odpowiedzialnością, ciężarem i świadomością, jak wielkie zadanie, czy on zdolny będzie do wykonania. I drugi egzemplarz, który się pcha zawsze, chce być pierwszy, i którego Pan ciągle zawsze wpycha i ciągnie go z tyłu i podtrzymuje, nie pędź przede mnie, który się rwie przed Pana zawsze i wtedy pierwszy, który nie zdaje, że nie ma różnego jogu, że nic tego lepiej nie zrobi, że nic tak nie potrafi, że on jest najwybitniejszą osobą, najbardziej zdolną, a on nie widzi wokół siebie nikogo, kto by mógł jemu dorównać i kto by mógł to sprostać. Dlatego, gdy czytamy niekiedy artykuły Brata Russella, Brata Johnsona, kupcie tysiąc przytyle pokornym gospodarzom. I Bóg zawsze pokornych wypycha, czy to przez głosowanie zboru, czy to w ocenie braci wiernych. Bóg zawsze taki pcha do przodu. Zawsze z oporem. Nie chcą się, zawsze pcha do przodu. A to nie jestem takiego urzędu, a to ja się nie nadaję, a to jestem inną kwalifikacją, a to lepiej może ktoś inny. I Pan ciągle taki pcha do przodu. I podnosi. I drugi, którzy sami się pchają i wyrywają sobie wśród najczęściej przywileje usługi, do których im nie daje ani Bóg, ani Ruch, ani Pan, którzy się wiecznie rwią i potem z tego są tylko same kłopoty. I których zawsze trzeba trzymać z tyłu za poły, nie pchaj się tak, bo narobisz złego. I oto widzimy dwa charaktery. I to występują zawsze na przestrzeni życia. Tak było i tak jest. Tak było i w starożytności. Weźmy sam typ. Czy w typie tak nie było? Przecież ten Dawid się tam w ogóle nie pchał. Ciągle go, a to go Samuel wynalazł. Samuel go pomazał. I ciągle inni go pchali, a on nie chciał. I mu powiedzieli, patrz, Saul, który wybie na twoją duszę. Masz okazję. Przecież to teraz głowę. Zawsze, ja bym miał na pomazańca pańskiego rękę powiedzieć absolutnie. Nie! Skądże? Nigdy i się znamy historię jego. Prawda? Że ciągle był pchany do przodu. Natomiast Widzimy takiego Adoniasza,
który wyrywa się sam pierwszy, organizuje tutaj typie takie. Właśnie w historii życia Ewangelii było podobne, że do ruchów malutkiego stawka Pan używał tych, których musiał sam pchać do przodu. Warunki ich wytchnęły, no musieli. No niestety, nie mogli, ogień, który był w nich, nie mogli sobie powstrzymać, widzieli, że Pan żąda od nich, żeby głosili tą prawdę, wytwarzał się ruch malutkiego stawka. I tu się samo tworzyło bez ich zasług. Wokół nich znaleźli się tacy, którzy ich podtrzymywali, którzy uważali, że oni rzeczywiście są tymi narzędziami specjalnymi i że nikt lepiej tych spraw nie wytłumaczy, bo nie było innych lepiej. A potem widzimy wodzów i braci koron, którzy po trupach idą i usuwają pokornych, wiernych, posłusznych panów. Ci, którzy się nie pchają, bardzo łatwo jest takich usuwać, bo oni się nie pchają. Pozbyć się ich na drodze jest bardzo łatwo. I po tych trupach przejść i wysunąć się na czoło, zająć stanowisko i wtedy dopiero dokonywać dzieła organizowania sekcji. I tak powstawały wszystkie systemy religijne, które potem zostały zupełnie uczynione nominalnymi systemami, gdzie poziom duchowy szybko się obniżał, ludzie światowi się pchali do środka, obniżali ten poziom, gdzie potem prawdziwe poświęcenie zostało nazwane fanatyzmem, a prawdziwy chrześcijanin to tylko był ten, który dawał dużo pieniędzy na kościół i który oczywiście podtrzymywał duchowieństwo i sekcję podtrzymywał. Dla takiego były w kościołach pierwsze miejsca, specjalne chrześcijane łaski z oparciami o to fundacja była i tak pisem marmurową ustawiali, że na kościół dał tyle i tyle. Do tego doszło. Prawdziwe poświęcenie za fanatyzm, a oczywiście poświęceniem nazwano tą najniższą formę zewnętrznej praktyki religijnej, powierzchowność. To urosło do rangi kryterium wierności, poświęcenia i chrześcijańskiej. Tak i tutaj mamy to działanie. Oczywiście Rutherford rozumiał znaczenie tego mianowania. Rutherford był tym wstrząśnym. Rutherford był tym przerażonym. I wtedy 42 wiersz mówił, a gdy on tego domawiał, oto Jonatan, syn Abiatara kapłana, przyszedł. Czyli Macmillan przyszedł wtedy do niego, któremu rzekł Adoniasz, gnić, boś ty mąż stateczny, opowiesz nam co dobrego. A więc Macmillan był jednym z podtrzymujących i popierających Rutherforda, pielgrzymów, wielkich pielgrzymów. Wtedy odpowiedział Jonatan i rzekł Adoniaszowi, Dawid, król pan nasz, postanowił zapewne Salomona królem, albowiem posłał z nim król Sadoka kapłana i znowu tu jest opis tego, co już poprzednio coraz czwarty powtarza. Bersaba mówiła już to i mówił Natan i teraz i pierwszy był opis podany i to jest czwarty raz te same wiersze. I już usiadł Salomon na stolicy królestwa. Nadto i słudzy królewscy przyszli, aby błogosławili Dawidowi królowi, panu naszemu mówiąc, niech sprawniejsze uczyni Bóg imię Salomona nad imię twoje, a nie wywyższy stolicę. Jego nad stolicy twoje pokonił się król na łożu twoim, a więc i o przesadnych życzeniach powtórzył, co ci bracia mówią. Ci bracia Luther, co bym się wiedział, mówi, Macmillan, co oni wszyscy bracia powiadają, że co ma, to znaczy, no i oto, że to wiadomo, on musi mieć przecież tam, organizować się do posiadania najwyższych tych samych władz, jak nie tutaj posiada, bo musi przecież decydować o wszystkich sprawach na miejscu, bo nie ma przecież innej możliwości. On tam jedzie na miejscu, musi to wszystko rozpatrzyć, zbadać, zrobić porządek i tak dalej. A oprócz tego głoszenie Ewangelii. Otóż Jonatan znaczy Jehowa daje. Jehowa daje. On był również jednym z tych wodzów tracących koronę. I jego powołał Rutherford jako swego sojusznika. Macmillan był jednym z najbliższych jego sojuszników i współspiskowców potem w walce o władzę.
I te wiersze do 47 nam tu opisują to, co już poprzednio było podane. I treścią ich najistotniejszą jest, że brat Russell spowodował przez tę decyzję, że zwolennicy i ci, którzy bardzo lubili brata Russella, stali się takimi w stosunku do Johnsona, czyli słudzy Dawidowi stali się słudzami Salomona. Wierny lud Boży uznał brata Johnsona i że musi mieć władzę nauczycielską i wykonawczą, podobnie jak posiadał brat Russell, bo inaczej spraw nie załatwi. Dalej, wielkie poparcie ze strony pielgrzymów i z dobrymi życzeniami w przesadny sposób wyrażonymi. Tak właśnie, jak to już było poruszone. I wtedy wiersz 48 mówi: przytem tak rzekł król, błogosławiony Pan Bóg Izraelski, który dał dziś siedzącego na stolicy mojej, na to patrzą oczy moje. I tu okazuje się, że brat Russell był z tej decyzji zadowolony i widział, że brat Johnson posiada wszystkie kwalifikacje potrzebne do wykonania tej misji, tej wielkiej, odpowiedzialnej pracy, która by wskazywała na wolę pańską. Wtedy 49 wiersz mówi: lękli się wtedy i wołali wszyscy wezwani, którzy byli z Adoniaszem, i poszli każdy w drogę swoją. Wtedy nastąpiło co? Przez zrozumienie ważności tej misji było oczywiście rozerwanie tego związku bezpośrednio popierającego Rutherforda. A niektórzy do tego stopnia rozeszli się, że w ogóle się odsunęli i poszli nawet na zewnątrz ruchu i podtworzyli swoje grupy. I już Rutherforda nie popierali. I on potem dobierał sobie z innych swoich najbliższych współpracowników. Każdy w swoją stronę. A więc aż do tworzenia swoich własnych grup. Adoniasz także, bojąc się Salomona, wstał i poszedł, chwycił się rogów ołtarza. I oznajmiono Salomonowi. A więc ten opis ja poprzednio czytałem, że Adoniasz boi się króla Salomona, chwycił się rogu ołtarza i zobowiązania żądał od Salomona, że go nie zabije mieczem. Czyli obawa Rutherforda, który szukał u brata Johnsona potwierdzenia jakiegoś, że brat Johnson nie wystąpił przeciwko niemu, bo on miał sumienie już niespokojne. Brat Johnson, mając taki urząd i stanowisko, jeżeli utwierdzi się w nim, że on może wystąpić z mieczem, czyli użyć argumentów prawdy przeciwko Rutherfordowi, objawić jego takie czy inne złe zamysły i że w ten sposób może go zniszczyć w jego stanowisku, w jego urzędzie. No i oczywiście ta obawa Rutherforda była już jego jak gdyby towarzyszem w dalszych jego działaniach. Bo był przeciwny temu, żeby brat Johnson jechał wewnętrznie, a zewnątrz czynił wszystko, żeby to ten wyjazd nastąpić, bo musiał. Bo była taka decyzja brata Russella, bo została ogłoszona w strażnicy, bo zarząd został upoważniony, żeby przygotować dokumenty i wszystko, co jest potrzebne bratu Johnsonowi do wyjazdu do Wielkiej Brytanii. Oprócz tego brat Russell się umówił z bratem Johnsonem, gdy mu napisał z dala 25 października o tej decyzji bratu Johnsonowi, to mu napisał: po zakończeniu mojej podróży pragnę się z bratem spotkać w Brooklynie, żeby udzielić bratu dalszych szczegółowych informacji dotyczących tej działalności do Wielkiej Brytanii. Czego oczywiście umarł nie mógł już spełnić. Ale zarząd otrzymał polecenie załatwienia tej sprawy. I wobec tego, gdy wyjazd miał nastąpić, to już 2 listopada, 31 umarł brat Russell, a 2 listopada już bracia poprosili brata Johnsona, żeby przedstawił plan swojej działalności w Wielkiej Brytanii. Więc plan, żeby oni mogli przygotować odpowiedni dokument. Wtedy, gdy brat Johnson przedstawił plan, to wtedy głosowali za tym ci właśnie zarządy, że przyjąć ten plan Bertarego. I Rutherford głosował, czyli na zewnątrz rękę podnosił ze względu na otoczenie, a w środku stał się nie podnieść ręki. Jakby nie podniósł, to by się objawił, że on nie jest zgodny z wolą brata Rusela. A wobec tego podniósł rękę, ale wewnętrznie był przeciwny temu. Czyli, że stał się i pojawił, podniósł rękę, żeby przyjąć ten plan. Ale z bojaźni również przyjął miejsce w komisji wykonawczej zajmującej się urządzeniem podróży brata Johnsona do Europy. Powołana została przez zarząd komisja. I on zaproponowano, żeby i Rutherford tam wszedł między innymi. I to mógł powiedzieć, nie, bracie, to nie, ja nie lecę w tej komisji. Aby to postąpił sobie swoim przekonaniem, bo był przeciwny temu. On chciał tam jechać. Ale wobec tego, że bał się ze strachu, dobrze, przyjął miejsce. Dalej. Gdy przyszła sprawa wypisania listów pełnomocnych i tych wszystkich listów uwierzytelniających, on był właśnie współredaktorem tego, też również był przeciwny temu, a pisał po bansie. Czyli to jest powiedziane, że uchwycił się Rozłotarza i bał się Salomona, bo że Salomon może go zabić mieczem. Rutherford, mając bojaźń w sercu, robił to wszystko wbrew temu, co sam pragnął bojaźń. I oczywiście nastąpiło to. 3 listopada zostały wystawione pełnomocnictwa, dokumenty, gdzie było powiedziane to, co ja już na tym przedstawiłem. Wtedy brat Johnson zapytał się, jak ja mam rozumieć te pełnomocnictwa, czy to ma oznaczać to, co ma oznaczać to znaczy, że ja mam taką władzę i tak dalej. Wszyscy odpowiedzieli tak. I brat Luther, brat Johnson się pytał, kolejno, czy brat uważa moje pytanie, że ja mam te wszystkie pełnomocnictwa realnie wykonywać, czy to jest tylko na kwestia, no to pracuj tak. Drugi, a brat tak, a brat tak. I Luther po prostu powiedział tak. Wszyscy powiedzieli tak. A wobec tego, mając te pełnomocnictwa, wyjechał. I gdy przyjechał do Londynu, przedstawił te wszystkie pełnomocnictwa, żaden z tych 3 zarządców nie wniósł protestu, gdy im powiedział, że one to są dokumenty, które go wyłoniają i on proszę mi podłożyć te dokumenty, które prowadzają tutaj całą działalność i tak dalej. I rozpoczął badanie tych wszystkich rzeczy. Nic nie zapytał. Wszyscy honorowali te dokumenty i spełniali wszystkie dokumenty. W międzyczasie brat Johnson, mając chwilę wolną, usługiwał wykładami. Działalność ta trwała listopad, grudzień, styczeń. W lutym zaczęło się dopiero w tym czasie wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydenta towarzystwa. I wtedy jest powiedziane tak. Wtedy rzekł Salomon w 52 wierszu i 3. Jeśli będzie mężem statecznym, tak mówi Salomon o Adoniaszu, będzie mężem statecznym, nie spadnie i głos niego na ziemię. Ale jeśli się w nim znajdzie co złego, pewnie umrze. A tak posłał król Salomon i przywieziono go od ołtarza, a gdy przyszedł, ukłonił się królowi Salomonowi i rzekł mu Salomon, idź do domu. No tak. Johnson w rozmowie z profesorem powiedział, że on bardzo miłuje Bernarda Forda i chciałby z nim jak najlepiej współpracować i widzi go na tym stanowisku i będzie go popierał jako kandydata do towarzystwa prezydenta, jeżeli on będzie wykonawcą woli testamentu prawodawczego, jeśli będzie wiernym partii zarządzającym, to on go zawsze będzie w stanie i na tym stanowisku godzić. Dalej, idź do domu twego, to znaczy zajmij się zakresem swoich spraw i obowiązków. Brat Johnson odróżniał sprawę towarzystwa, które miało za zadanie prowadzenie czego? Wydawnictwa, biur, majątku całego towarzystwa na całym świecie, a więc spraw interesowych. Natomiast inna była funkcja, której którą narzędzie pańskie posiada, a mianowicie tłumaczenie Biblii, urząd nauczycielski, tłumaczenie Biblii i wykonawczy w stosunku do Ludu Bożego. To są sprawy towarzystwa, a to są sprawy narzędzia pańskiego. I to on odróżniał. I dlatego on widział, że Rutherford został w towarzystwie powołany do tych spraw. I towarzystwo jako takie było wozem, jeżeli by nie miało, byłoby wodzem, jeśli by nie miało nad sobą wierzchnika w postaci brata Russella lub następnego po nim narzędzia pańskiego. I wobec tego praca tam wykonywana była pracą lewicką. Natomiast sługa, narzędzie pańskie był kapłanem. I wobec tego to są dwie różne rzeczy. I dlatego brat Johnson nie był przez brata Russella prowadzony do towarzystwa, do pracy lewickiej, to brat Russell tego sobie nie życzył. I dlatego też zarzuty niektórych, że o, przecież nie jest, Johnson nie jest pokazany w testamencie, nie jest tam i tak dalej, to jak on mógł być następcą brata Russella? Przecież następca brata Russella to nie jest lewita, tylko ma być kapłan. A wobec tego nie ma być skierowany do pracy lewickiej, ponieważ drukowanie, wydawanie to była praca merarytów, a więc lewitów, którzy mieli pracować przy wydawaniu swoich broszur i tak dalej. I brat Russell osobiście się tym nie zajmował, tylko to zorganizował towarzystwo i powiedział, to jest, ja mam decydować, co oni mają publikować, ale wykonawczą pracę, to jest wykonawca, praca do nich należy. Tak samo i lewici służyli kapłanom. Kapłani decydowali, a lewici wykonywali pracę. Gdy kapłani polecili, wtedy lewici rozbierali przybytek i jeśli. Gdy kapłani polecili, wtedy zatrzymywali, budowali przybytek. Tak samo i w tym przypadku. Brat Russell decydował, wydawano takie domy, decydował taki nakład, kończono, zmieniano temat, napisał artykuł, oni mieli drukować. Tak samo miało być i potem, że narzędzie pańskie po bracie Russellu miało pisać artykuły i dawać lewicom do wydrukowania. I tam siedział i miał siedzieć komitet i Rutherford z nimi i oni mieli wykonywać te sprawy. Oczywiście nastąpiły zmiany niezgodne z testamentem i wolą brata Russella, z których wynika, że przejęli władzę i ożywili wóz. Otworzyli się ważne organizacje, które oderwały się od nadzoru kapłańskiego. I wobec tego nastąpiło rozdzielenie między kapłanem, którego pan używał w postaci brata Johnsona, ale lewitami, którzy nie chcieli wykonywać tej pracy pod kierunkiem kapłanów. I stąd się zaczęła właśnie praca grup lewitów, którzy nie chcą służyć kapłanom w należyty sposób. Lepszy, którzy mogli lepiej służyć, niżeli służyli wówczas. Kiedy brat Johnson we Wielkiej Brytanii tę pracę wykonywał, zaczęły napływać listy od wielu braci, że opatrzność państwa przykładowa, pisali to do Ameryki, do towarzystwa, że to Pan ratuje nas, bo mieliśmy straszne doświadczenie, że na 10 braci, 9 popiera działalność brata Johnsona, że to jest, można przyrównać tylko jego działalność i pracę do oczyszczenia świątyni. Tak jak Pan przyszedł do świątyni i powytęgał tych, którzy tam lazł. Tak brat Johnson przyszedł, zawiesił tych dwóch, Czerna i Crawforda, zawiesił w ciemnościach i powierzył innym wykonywaniu pracy, rządcom, ponieważ bałagan